profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, ceniony popularyzator wiedzy, profesor Ryszard Tadeusiewicz. Dzień dobry, witam.
Kłaniam się słuchaczom, witam pana redaktora, cieszę się z kolejnego spotkania.
Przypomni pan życiorys Erasma Jerzmanowskiego. Opisał go pan jako inżyniera i wynalazcę w swojej publikacji W laboratorium naukowca i w praktyce inżyniera, ciekawostki naukowo-techniczne. Urodził się w 1844 roku.
Erasm Jerzmanowski był polskim patriotą i w momencie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku, on wtedy studiował, był studentem w Instytucie Politechnicznym w Puławach, zdobywał wiedzę właściwie techniczną. Natomiast niezwłocznie wraz ze swoimi kolegami z tejże uczelni wziął udział w powstaniu styczniowym, odznaczył się tam zresztą, no ale po bitwie, bardzo krwawej bitwie pod Krzykawką,
gdzie zginął Francesco Nullo.
Tak, właśnie w bitwie pod Krzykawką. Jerzmanowski dostał się w wyniku tej bitwy do niewoli, z tym, że uwięziony został nie przez Rosjan, tylko przez Austriaków. To było szczęśliwe, bo Austriacy go wprawdzie więzili w Ołomuńcu na terenie Czech, ale potem umożliwili mu wyjazd do Paryża. Natomiast gdyby dostał się w ręce Rosjan, prawdopodobnie skończyłby na Syberii. W każdym razie w Paryżu, do którego zbiegł bez grosza przy duszy emigrant, zaoferowano mu, i to była ciekawostka, zaoferowano mu darmowe studia w Szkole Inżynierii i Artylerii Wojskowej.
Nic nie dostaje się za darmo.
Tak, we Francji też nie dają za darmo. We Francji studia były w tym czasie płatne, każde, a w szczególności w Szkole Inżynierii. Ale dla Erasma Jerzmanowskiego, ówczesnego biedaka, zrobiono wyjątek, nie bez powodu. Jego wuj, Jan Paweł Jerzmanowski, był bohaterem wojen napoleońskich. Był najpierw prostym szwoleżerem, a potem awansował kolejno pod wodzą Napoleona, dosłużył się stopnia generała i tytułu barona cesarstwa oczywiście francuskiego. A potem, gdy Napoleon został zesłany na Elbę, był on jednym z nielicznych ludzi, którzy towarzyszyli cesarzowi na Elbie. Wobec tego za zasługi wuja barona cesarstwa Jana Pawła Jerzmanowskiego, Erasm Jerzmanowski dostał nagrodę w postaci darmowych studiów, no i był kształcony we Francji na inżyniera, ale także na wojskowego. Po ukończeniu studiów w 1868 roku pracował w paryskiej kompanii gazowej, ale odwdzięczał się swojej przybranej ojczyźnie, mianowicie podczas wojny francusko-pruskiej, która w tym czasie wybuchła, walczył na tyle dzielnie, że dosłużył się Legii Honorowej, co było dowodem jego rzeczywiście bardzo dzielnej postawy.
Piękny okres, francuski okres w życiu Erasma Jerzmanowskiego, ale jednak karierę zrobił on za oceanem, nie we Francji.
Erasm Jerzmanowski pracował w paryskiej kompanii gazowej, ale ponieważ był człowiekiem jednocześnie zdolnym i przedsiębiorczym, owa kompania gazowa wysłała go do Stanów Zjednoczonych. W 1871 roku został niejako delegowany służbowo, gdzie miał propagować metodę produkcji gazu oczywiście z węgla, metodą zgazowywania tego węgla. Metodę, którą opracował Francuz de Montey, i ta metoda miała za pośrednictwem i przy użyciu wiedzy i talentów Jerzmanowskiego miała zostać tam w Stanach Zjednoczonych zaimplementowana. To znaczy chodziło o to, żeby Amerykanie właśnie korzystali z tej metody produkcji gazu de Monteya. Niestety ta metoda nie była dobra i pierwsze próby zrealizowania tego zamiaru, tej misji Jerzmanowskiego skończyły się niepowodzeniem. W mieście Buffalo zbudował według metod i technologii de Monteya gazownię, zbudował oświetlenie i się okazało, że to jednak źle działa. Ten cały eksperyment w Buffalo nie wypalił, nawet powiedziałbym skończył się kompromitacją. Natomiast Jerzmanowski się nie zraził. I zaczął ulepszać technologię de Monteya, także zmienił ją radykalnie do tego stopnia, że otrzymał 22 amerykańskie patenty na modyfikację właśnie produkcji gazu i modyfikację oświetlenia, zwłaszcza ulicznego, ale w ogóle oświetlenia gazowego. Wobec tego po pierwsze, że okrył się sławą, ale po drugie zarobił bardzo dużo pieniędzy. Między innymi pierwsze oświetlenie gazowe Nowego Jorku właśnie było wykonane przez Polaka Erasma Jerzmanowskiego, który został nawet nazwany człowiekiem, który oświecił Amerykę, bo wzorem Nowego Jorku 40 miast amerykańskich zostało oświetlonych oświetleniem gazowym bardzo dobrej jakości właśnie za pomocą metod, technologii i patentów Jerzmanowskiego. Jerzmanowski był genialnym naukowcem, konstruktorem, technologiem. Nazywano go nawet człowiekiem na gazie, Polakiem na gazie, no ale to takie żartobliwe, bo Polak na gazie to czasem po paru setkach. Więc w związku z tym Erasm Jerzmanowski jako człowiek, który oświecił Amerykę, zrobił się wielkiego majątku. Majątek Jerzmanowskiego szacowany był w tamtym czasie, przypomnę, to był koniec XIX wieku, na $2 miliony. To była szósta co do wielkości fortuna w Stanach Zjednoczonych, więc w związku z tym był bardzo bogaty. Co więcej, umiał dobrze nawiązać współpracę, bo współpracował z Rockefellerem, który też był znanym biznesmenem.
Rockefeller też do biednych nie należał. Mając majątek, można się cieszyć, można go roztrwonić albo spożytkować. Jaki robił użytek ze swego majątku Erasm Jerzmanowski?
Erasm Jerzmanowski miał świadomość tego, że do Ameryki docierają dosyć liczni Polacy, którzy wędrowali tam za chlebem albo uciekając przed represjami, których doznawali ze strony zaborców. I w związku z tym był problem tego pierwszego kroku na lądzie amerykańskim właśnie tych, którzy docierali tam z Polski. No i wobec tego w 1886 roku, jako człowiek zamożny, założył Komitet Centralny Dobroczynności, tak to nazwał, ale tak naprawdę to słowo komitet to była taka troszkę maska, bo on to w całości finansował. To był jego Komitet Dobroczynności, a nie jakiś taki uniwersalny. I pomoc dla polskich imigrantów, zwłaszcza w zakresie asymilacji, w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, w zakresie wykształcenia, jeśli posiadali dzieci, otrzymywali właśnie z tego Komitetu Centralnego Dobroczynności w 100% finansowanego przez Erasma Jerzmanowskiego. Zaczął budować również na terenie Polski, zdalnie co prawda, ale finansując to ze Stanów Zjednoczonych, zaczął budować szkoły, instytucje dobroczynne, kościoły, zarówno w Polsce, jak i w USA. W związku z tym w 1889 roku papież Leon XIII mianował go komandorem orderu świętego Sylwestra. To był pierwszy Amerykanin, który taki order otrzymał, no ale taki Amerykanin przyszywany, mianowicie Polak. Również piękną kartę zapisał Erasm Jerzmanowski w zakresie Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Nieopodal Curychu, nad Jeziorem Curyskim, było, bo niestety zostało niedawno zlikwidowane, ale było Muzeum Polskie, gdzie przechowywano rozmaitego rodzaju pamiątki o Polsce, dokumenty polskie. To w czasie zaborów było bardzo ważne, że tam w Szwajcarii, neutralnej Szwajcarii, można było gromadzić polskie skarby narodowe, niezagrożone przez naszych zaborców. Muzeum Polskie w Rapperswilu też było odbiorcą darów Erasma Jerzmanowskiego.
Erasm Jerzmanowski nie pozostał w Stanach Zjednoczonych, powrócił do Polski.
Do Polski wrócił Jerzmanowski w 1896 roku, ale nie wrócił na swoje miejsce narodzeń, bo bał się jednak mimo wszystko represji rosyjskich, był w końcu powstańcem, mógł odpokutować nawet po dziesiątkach lat za swoje porywy patriotyczne. Wobec tego ulokował się pod Krakowem, a właściwie w Prokocimiu. Zakupił tereny rolne, ale również pałacyk, no i funkcjonował też udzielając rozmaitego rodzaju pomocy, szczególnie byłym powstańcom styczniowym. Powstańcy styczniowi, pomimo tego, że już od powstania minęło dużo czasu, najczęściej do najbardziej zamożnych nie należeli, im się wiodło ciężko. Wobec tego swoich byłych towarzyszy broni Jerzmanowski wspierał i na różne sposoby wspomagał. Natomiast tym, czym się wsławił Jerzmanowski najbardziej, to jest fundacja. W testamencie zapisał wszystkie swoje pieniądze żonie, zresztą zmarł wcześniej, w związku z tym żona potem przejęła cały jego majątek, konkretnie Jerzmanowski zmarł w 1909 roku, jest pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Natomiast żona wtedy wyjechała za granicę, ale pamiętała o tym, że mąż, Erasm Jerzmanowski, chciał przeznaczyć właściwie większość swojego majątku na to, żeby PAU, Polska Akademia Umiejętności, która wtedy nie nazywała się jeszcze Polską Akademią Umiejętności, bo to było pod zaborem, więc Akademia Umiejętności w Krakowie mogła obdarzać nagrodami wybitnych Polaków. To były nagrody różnego rodzaju przyznawane ludziom, którzy w jakimś sensie się wyróżniali. Erasm Jerzmanowski zapisał dla tej nagrody PAU, a żona jego podtrzymała to i po jej śmierci ta nagroda została uruchomiona. Zapisano 1 200 000 koron, ówczesnych koron austriackich, równowartość 265 kg złota. I ta ogromna suma została przekazana Polskiej Akademii Umiejętności, która zaczęła przyznawać nagrody. Pierwsze nagrody imienia Jerzmanowskich, bo zarówno Erasm Jerzmanowski, jak i jego żona byli fundatorami wspólnie. Nagroda była przyznawana przez szereg lat do 1938 roku. W 1939, pamiętamy, była wojna. I pierwsze nagrody były rzeczywiście pokaźne. Mianowicie osoba nagradzana dostawała 12 kg złota. Czyli to była taka nagroda rzeczywiście znacząca. Ludźmi, którzy otrzymywali te nagrody, byli ludzie zasłużeni dla Polski, ale na różny sposób. Na przykład nagrodę Jerzmanowskich z ramienia Akademii Umiejętności otrzymał Henryk Sienkiewicz. No, chyba nie trzeba tłumaczyć, to taki. No, ale również Napoleon Cybulski, były rektor Akademii Medycznej i twórca metod elektroencefalografii, właściwie odkrywca prądów czynnościowych mózgu, medyk, biolog, dostał też tą nagrodę. Również Ignacy Paderewski, genialny muzyk, ale jednocześnie patriota, pomnik grunwaldzki w Krakowie ufundował, został wyróżniony tą nagrodą, został wyróżniony nią Jan Kasprowicz i wiele innych wspaniałych postaci. No niestety wojna, 1939 rok, spowodowała, że fundusz na nagrodę Jerzmanowskiego został zrabowany. Po II wojnie światowej w ogóle Polska Akademia Umiejętności została na pewien czas zawieszona w działaniu. Natomiast funkcjonowanie Nagrody Jerzmanowskich wznowiono w 2009 roku.
I jest przyznawana do dziś.
W bieżącym roku będzie przyznana po raz kolejny. Ta nagroda obecnie to nie jest 12 kg złota, tylko 100 tysięcy złotych. No ale jednak mimo wszystko wybitne postacie, nie tylko naukowe, są wyróżniane. Warto może przypomnieć, że pierwszą osobą, która po tym wznowieniu nagrody w 2009 roku otrzymała ją, to była Janina Ochojska.
Erasm Jerzmanowski, 1844-1909. Inżynier, wynalazca i przemysłowiec. Jego dokonania zamieścił w swojej książce w Laboratorium Naukowca i w Praktyce Inżyniera. Ciekawostki naukowo-techniczne. Profesor Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej, ceniony popularyzator wiedzy. Bardzo dziękuję, panie profesorze.